1 Koryntian, 15 rozdział, czytamy od wersetu 12. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę Królestwo Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, któremu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, któremu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Tobie, że możemy żyć w czasie po zmartwychwstaniu, że słyszeliśmy i widzimy to, oczyma wiary, że nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, że Ty jesteś Panie życiem, że Ty podnosisz ze śmierci i Ty wywyższasz do chwały. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy za wszelką nadzieję, która dla nas płynie z tego jednego faktu. Dziękujemy Ci też, że Ty w tej samej mocy, w mocy zmartwychwstania, zmieniasz dziś nas, Twój Kościół i zmieniasz cały świat. Prosimy Cię, działaj nadal pośród nas, otwórz nasze serca i nasze uszy, abyśmy słyszeli Twój głos, Panie, i udali się za Nim. Prosimy Cię o to przez wzgląd na Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Trzecia niedziela wielkanocna dzisiaj, dlatego chciałbym jeszcze raz nawiązać do Wielkanocy w tym rozważaniu. Przeczytany tekst właśnie będzie stanowił dobry punkt wyjścia do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. Myślę, że warto po raz kolejny rozważyć pytanie, co Wielkanoc dla nas zmienia? Co Wielkanoc dla nas zmienia? Albo pomocnicze pytanie, co by było, gdyby Wielkanoc się nie wydarzyła, gdyby nie było zmartwychwstania Chrystusa. Widzicie, Paweł odpowiada na to pytanie tutaj w tych kilkunastu wersetach w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale. Paweł mówi, że gdyby nie było zmartwychwstania, życie wszystkich nas byłoby jednym wielkim, bezsensownym dramatem. I znowu słowo dramat używam tutaj w potocznym znaczeniu, nie technicznym. W 1 Koryntian właśnie, 15 rozdziale, apostoł Paweł wymienia konsekwencje braku zmartwychwstania. Zobaczcie, bez zmartwychwstania nie ma nadziei, bez zmartwychwstania nie ma ratunku, bez zmartwychwstania nie ma przyszłości, nie ma w zasadzie życia. Widzicie, bez zmartwychwstania tak naprawdę nie ma Boga, moglibyśmy tutaj powiedzieć, wraz z ateistami. Bez zmartwychwstania pozostaje tylko strach. Nie? Główny motor napędowy ludzi, którzy żyją bez Boga. Bez zmartwychwstania wszelkie poświęcenie jest głupie. Jedynym wyjściem jest tylko hedonizm albo śmierć. Nie? Obie rzeczy bez zmartwychwstania mogą się jawić jako całkiem słuszne ucieczki. Widzicie, bez zmartwychwstania najlepiej nie wiązać się z nikim i szaleć do woli, a jeśli zdrowie na to nie pozwala, to bez zmartwychwstania najlepiej połknąć fiolkę Valium i zapić Jackiem Danielsem. Widzicie, gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, historia tego świata byłaby dramatem, i teraz używam to w technicznym znaczeniu, dramatem zmierzającym tylko i wyłącznie do tragedii. Widzicie, Biblia od samego początku, od pierwszych kart, przypomina nam, że żyjemy w ciągłym konflikcie na tym świecie. Żyjemy w konflikcie. Pamiętacie? Wieczna, odwieczna nieprzyjaźń między potomstwem węża a potomstwem kobiety. Czy, jeśli wolicie, inaczej to można mówić, historia, cała historia tego świata to konflikt między ludem Bożym, między ludem Boga, a bezbożnymi. To jest ten konflikt. I ciekawe, że zawsze w ten konflikt miesza się sam Bóg. Zawsze w ten konflikt miesza się sam Bóg. A zatem, gdybym miał dzisiaj krótko podsumować jednym zdaniem myśl przewodnią tego rozważania, brzmiałaby ona następująco. Jesteśmy częścią żydowskiego dramatu apokaliptycznego. Jesteśmy częścią żydowskiego dramatu apokaliptycznego. To brzmi tak wzniośle, ale posłuchajcie, o czym on jest. Zobaczcie, w zasadzie od zamierzchłych czasów powtarza się zawsze w historii podobny schemat dotyczący Bożego ludu. Otóż Boży lud, tak się już dzieje z rządzenia Bożego, że Boży lud zostaje otoczony przez wrogów, lecz pośrodku właśnie tego kryzysu, z Bożego zrządzenia, z Bożego miłosierdzia, ten lud Boży zostaje wywyższony ponad swoich wrogów, a oni zostają rozgromieni. Pomyślcie, kilka przykładów. Pamiętacie Lota, sprawiedliwego Lota, jedynego sprawiedliwego, który mieszkał w Sodomie, tym niesławnym mieście? Nie? Lot otoczony przez żądnych krwi, czy raczej żądnych, cielesnych uciech ludzi, swoich wrogów, mieszkańców Sodomy. Co się dzieje? Właśnie kiedy Boży lud jest otoczony przez wrogów, Bóg w swoim miłosierdziu przychodzi, poraża swoim światłem wrogów i chwilę po tym, kiedy ratuje swojego wiernego, zsyła morze ognia i siarki na Sodomę, na wrogów Bożego ludu. Pomyślcie o samej obietnicy przymierza, co Bóg mówi do nas w słowach przymierza. Jeśli będziecie wierni, tak jak właśnie Lot, czy tak jak Abraham, jeśli będziecie wierni, powali Pan twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko tobie. Jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed tobą. Tak brzmi obietnica Bożego przymierza. I tak się rzeczywiście dzieje w życiu Bożego ludu. Pamiętacie, Izrael idzie, aby posiąść ziemię obiecaną. I co? I po drodze, przed wejściem do tej ziemi, co robi? Zwycięża swoich wrogów. Czytamy, że przed wejściem do ziemi obiecanej Izrael pobił Sychona, króla Amorejczyków, i Oga, króla Baszanu. Tak przynajmniej to brzmi według opisu z 4 Mojżeszowej, 21 rozdziału. Ale gdy czytamy pięcioksiąg dalej, dochodzimy do 5 Mojżeszowej, do 31 rozdziału, czytamy tam, zobaczcie, Pan Bóg twój, to jest obietnica skierowana do Jozłego i do Izraela, który ma za chwilę posiąść ziemię obiecaną. Pan Bóg twój sam przejdzie przed tobą. On wytępi te narody przed tobą i ty je wydziedziczysz. Jozue pójdzie przed tobą, jak Pan zapowiedział. I postąpi z nimi Pan, tak jak postąpił z Sychonem i z Ogiem, królami amorejskimi i z ich ziemią, gdy ich zgładził. Zobaczcie, co to oznacza? Wrogowie ludu powstają przeciwko niemu, a to Bóg sam walczy za swój lud, nie? W 4 Mojżeszowej moglibyśmy pomyśleć, że to Izrael pobił Oga i Sychona. 5 Mojżeszowa mówi, że zobaczcie, Bóg był z nimi, to Bóg ich pobił. To Bóg niszczy wrogów swojego ludu. I najlepiej właśnie widać to, ten schemat w Księdze Jozuego. Niektórzy mówią o sześcioksięgu, że właśnie Księga Jozuego jest tym apogeum pięcioksięgu, jest tym rozwiązaniem, rozwinięciem tego wszystkiego, co było wcześniej i może słusznie. I właśnie tutaj widzimy najlepiej ten schemat, że kiedy lud Boży, kiedy wierni Boży napotykają wrogów i są wierni swoim Bogu, Bóg sam walczy za swój lud. Pamiętacie? Jerycho. Największy chyba przykład Bożej walki. Jerycho właśnie jest klasycznym przykładem na to, że to Bóg walczy za swój lud. A raczej, że to Syn Boży, druga osoba Trójcy, walczy za Boży lud. Pamiętacie, co się stało w przeddzień bitwy o Jerycho? Jozue wyszedł na chwilę, poza obóz, tak wydaje się. I co? I spotkał dziwnego wojownika. Czytamy, że był to wódz wojska Jahwe. Co ten mu mówi? Pamiętacie, co mu powiedział? Wódz wojska Pana? Dokładnie to samo, co wcześniej Bóg Jahwe powiedział Mojżeszowi. Zdejmij z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Słuchajcie, wódz wojska Pana w Księdze Jozuego to Syn Boży sprzed inkarnacji, zanim stał się człowiekiem, który za chwilę właśnie on, sam Bóg, pokona wrogie wojska. Pamiętacie, jak wielkie było Jerycho? Chyba nie ma tam napisane dokładnie, jak wielkie było Jerycho. Nie wiemy, ale było to potężne miasto. Było to potężne miasto, jedno z tych potężnych miast starożytności. Miasto otoczone wysokimi murami. Miasto, którego bramy były szczelnie zamykane na noc. Pomyślcie dla porównania tego o Troi, mieście Troja, która była przedstawiona właśnie jako takie potężne miasto w jednym z niedawnych filmów. Nie, może właśnie Jerycho powinniśmy mieć takie wyobrażenie o tym mieście. Nie? Potężne miasto, obwarowane, wzniosłe mury. Wydaje mi się wróg nie do pobicia. Wydaje się olbrzym nie do przeskoczenia. Potężni wrogowie Bożego ludu. Ale właśnie pytanie, czy wielkość naszych wrogów stanowi przeszkodę dla Bożego ludu? Oczywiście może wywoływać strach, jak u 10 szpiegów wysłanych do Kanaanu. Pamiętacie? Ci się przestraszyli olbrzymów, ci się przestraszyli Kananejczyków. Stwierdzili, o nie, my ich nigdy nie pokonamy. Bo po ludzku rzecz ujmując, tak wyglądają nasi wrogowie w tym życiu. Ale widzicie, nawet tacy wrogowie nie powinni nas przerażać. Nie powinni nas przerażać, o ile jesteśmy wierni i Pan walczy pośród nas. Jerycho może być, każde Jerycho może być zdobyte przez wiarę i przez zaufanie Bogu. I nie mówię tutaj o uczuciu, o wierze jako uczuciu, czymś w naszym sercu i naszych myślach, bo przecież tak naprawdę, zobaczcie, przez wiarę musieli stanąć do boju. Przez wiarę musieli wyjść i obchodzić to Jerycho. Musieli stanąć naprzeciwko tego wyzwania. Któż potrafi odgadnąć, ile tak naprawdę sprzecznych uczuć przewijało się przez ich serce? Widzicie, ale ufność, wiara wymaga stanięcia do zadania. Nie wiadomo, co się za chwilę stanie, ale ja muszę stanąć do tego zadania. Muszę wyjść naprzeciwko niemu. Bez względu na moje mieszane uczucia i na może ileś tam tego strachu. Nie? W zasadzie, zobaczcie, zaufanie, wiara, to jest tak naprawdę rzucenie swego losu, rzucenie swego życia na szalę Bożej łaski. Dalej, wszystko jest w rękach Bożych. Pomyśl o takim przykładzie. Idziesz ciemną nocą z żoną swoją przez ulicę Wyszyńskiego na przykład we Wrocławiu. Ciemna noc. Pięciu drabów nagle staje na waszej drodze i was otaczają. Nie, i tutaj się okaże, czy ją kochasz. Tutaj się okaże, czy kochasz swoją żonę. Czy po prostu zaufasz, nie? Że Nie wiesz, co się dalej stanie, ale zaufasz, że coś będzie, jakoś będzie, nie? Że Bóg cię wspomoże w tym momencie. I co? I staniesz do boju, prawda?
Mam nadzieję.
Ale wracając do Księgi Jozłego. Kilka chwil dalej, zobaczcie. No, najpierw mamy wielkie miasto Jerycho. Jedno z największych miast w Kanaanie. A za chwilę, dwa rozdziały dalej, mamy malutkie miasteczko o nazwie Aj. Małe miasteczko o nazwie Aj. Słabo obwarowane. Wszystkich mieszkańców tam, wliczając kobiety i dzieci, pewnie niewiele ponad 12 tysięcy. Taka może trzebnica. Jozue wysyła tam szpiegów. Ci wracają i mówią: o, Jozue, nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. Ruszają pełni odwagi tylko jednym pułkiem. I co się staje? Kto pamięta? Zostają pobici przez piechurów z Aj. Co poszło nie tak? Pomyślcie o tym. Co poszło nie tak? Przed chwilą zdobyli potężną twierdzę. Przed chwilą zdobyli Festung Breslau. A teraz nie mogą zdobyć takiej pipidówki jak Trzebnica. Co poszło nie tak? Pamiętacie? Pamiętacie, o co chodzi? Niewierność. Niewierność usidliła ich. Ich niewierność względem Boga ich usidliła. Część ludu targnęła się na Bożą świętość. Dlatego musieli podać tyle. Widzicie? Zasada jest taka. I ona jest prawdziwa w naszym życiu. Nawet najwięksi wrogowie nie są straszni, jeśli Bóg staje za swymi wiernymi. Ale równie prawdziwa zasada brzmi: jeśli z nami nie ma Boga, nawet marny przeciwnik, może okazać się zbyt wielki. Zobaczcie, o tym też mówi pięcięciu Mojżesza, o tym mówią słowa przymierza. Posłuchajcie w 5 Mojżeszowej 32:30. Czytamy: jakżeby jeden mógł przed sobą gonić 1000, a dwaj zmusić do ucieczki 10 000, gdyby ten, który jest ich skałą, nie był ich zaprzeczeniem. Słowa te oznaczają tyle. Jakżeby możliwe było zwycięstwo, gdyby Bóg nie ujął się za nami? Jakże było możliwe zwycięstwo wobec tak wielkich wrogów, gdyby Bóg nie był pośród nas, gdyby Bóg sam nie walczył pośród nas? Pamiętajcie o tym, że to jest prawdziwa zasada w naszym życiu. Nawet najwięksi wrogowie mogą być pokonani, kiedy jesteśmy wierni Bogu, kiedy kroczymy za Bogiem, a najmniejsi mogą okazać się górą nie do przeskoczenia, jeśli nie kroczymy za Bogiem. Widzicie, gdy Boży lud staje wobec swoich wrogów, może zostać wywyższony jedynie w wierności, jedynie przez samego Boga. Bóg, to Bóg sam ratuje nas ze śmierci. Nie? Wydaje się, że tak zawsze jest w naszym życiu z Bogiem, z naszym zaufaniem Bogu, z naszą wiarą. Musimy wypuścić nasze życie z ręki. Czy tak jak wcześniej mówimy, musimy rzucić nasze życie na szale Bożej łaskawości w każdej przerastającej nas sytuacji. Powierzyć je właśnie Bogu z nadzieją, że On w miłosierdziu, w łasce je ocali. Że przywróci je też do nowego, bardziej bogatego stanu, bo też o to chodzi. W każdym takim zmartwychwstaniu chodzi o to, że dziedziczymy za każdym razem lepsze, bardziej dojrzałe, bardziej chwalebne życie. Czyli zobaczcie, zasada, która do tej pory się wyklarowała z tego rozważania, jest taka, że powinniśmy być gotowi stanąć u bram kolejnego wroga, umierając tak naprawdę w tym momencie z modlitwą. Zobaczcie, to są wielkie, wielkie dylematy, to są wielkie wrażenia, czyli w jakim sensie będziemy musieli umrzeć wobec takich wrogów, będziemy musieli rzucić swoje życie, powiedzieć Bogu: Boże, ono należy do Ciebie, by Bóg z kolei okazał się wierny i okazał się naszym życiem i kolejny raz nam je darował. Zwróćcie też uwagę, że właśnie taki schemat życia jest prawdziwy odnośnie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Mesjasza. Ten temat pojawia się niejednokrotnie w psalmach, tak zwanych psalmach mesjańskich, tych właśnie, które wskazują dużej mierze, w szczególny sposób na życie i losy Chrystusa. Posłuchajcie dwóch urywków z dwóch psalmów mesjańskich. Oto psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje. Wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. To jest psalm 22. I teraz psalm 109. Boże, chwały mojej, nie milcz, bo otworzyły się przeciwko mnie usta bezbożne i zdradliwe. Mówią przeciwko mnie językiem kłamliwym. Słowami nienawistnymi otaczają mnie i zwalczają mnie bez przyczyny. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Zobaczcie, to jest doświadczenie Chrystusa. Dokładnie takie samo jak nasze doświadczenie, doświadczenie Bożego ludu w historii. Chrystus też, tak jak my, był otoczony przez wrogów, tych, którzy go nienawidzili, tych, którzy chcieli, życzyli sobie jego zguby. Nie, ale Chrystus właśnie w przeciwieństwie do nas, w przeciwieństwie do naszych ojców, Izraela, pozostał wierny do końca w tych próbach. Nie? My często uciekamy. My często się poddajemy. Chrystus pozostał wierny do końca, nawet gdy zewsząd otoczony przez wrogów i porzucony bez żadnej pomocy. Widzicie, Chrystus w bitwie, w każdej jednej bitwie zdał się na Boga, podobnie jak Jozue i Kaleb, ale myślę, że bardziej niż Jozue i Kaleb. I właśnie dlatego, czytamy w liście do Filipian, Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Królem. Posłuchajcie, to jest ten sam schemat. Chrystus umiera. Chrystus kładzie swoje życie na szale Bożej łaskawości. I Bóg ze śmierci wywyższa go do życia. To jest właśnie cud zmartwychwstania. Widzicie, i to zmartwychwstanie Chrystusa, które się dokonało, o którym czytamy w 1 Koryntian 15, to jest właśnie to najwyższe zapewnienie, że kiedy kładziemy swoje życie na szale Bożej łaskawości, On je nam zwraca w lepszej formie. I On nam zwróci je w lepszej formie. Bóg jest Bogiem życia, a nie Bogiem śmierci. Pamiętacie, co Jezus powiedział Saduceuszom, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Bóg jest Bogiem życia, a nie Bogiem śmierci. Dlatego Bóg chętnie będzie obdarzał życiem swoich wiernych. Bóg będzie wywyższał swoich wiernych wobec wrogów, którzy ich otaczają. Czyli schemat, zobaczcie, schemat tego apokaliptycznego żydowskiego konfliktu pozostaje niezmieniony w historii. Pozostaje raczej utwierdzony, nie? Wiernego Chrystusa Bóg wywyższył przez krzyż i śmierć do nowego życia chwały, do wiecznego królowania nad Kościołem i nad światem, do trwałego królestwa. I właśnie wydaje się, że w tym miejscu historii wraz ze zmartwychwstaniem Chrystusa ten żydowski dramat apokaliptyczny nabiera nowego wymiaru. Widzicie, odtąd cała przyszłość Bożego ludu, przyszłość nasza, wygląda inaczej. Staje się bardziej jasna i pewna dla wszystkich nas, którzy jesteśmy w Chrystusie. Nadzieja życia zostaje utwierdzona. Widzicie? Teraz widzimy już dokładniej trwałe, niezagrożone królestwo wobec tego właśnie niepewnego, wrogiego świata. Nie? Mamy wizję, mamy jasną wizję i zapewnienie trwałego królestwa, które zwycięża, które musi zwyciężyć. Chrystus będzie panował, aż wszyscy wrogowie zostaną poddani. Widzicie? Widzimy też nadzieję lepszego życia po drugiej stronie każdej naszej bitwy. Każdej naszej bitwy. Nawet w śmierci zyskujemy lepsze życie. Co zatem zmienia Wielkanoc? Co zatem zmieniła Wielkanoc? Wszystko. Wielkanoc zmieniła wszystko. Zobaczcie, Wielkanoc zmieniła wszystko. Wielkanoc potwierdziła, że cały świat musi być poddany zbawczym rządom Bożym. Chrystus zatriumfuje nad wszystkimi. Ale widzicie, w szczególności chodzi o to, że Wielkanoc zapewnia nas o porażce wszystkich wrogów wiernych Bożych. Wielkanoc zapewnia nas o porażce wszystkich wrogów Bożego ludu. Nawet tego ostatniego, najgroźniejszego wroga, jakim jest śmierć. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Pamiętacie, Kościół śpiewa przez wieki teraz te słowa, które Paweł wypowiada dalej w tym samym rozdziale. Gdzież o śmierci jest zwycięstwo Twoje? Gdzież o śmierci jest zwycięstwo Twoje? I oczywiście dzisiaj, w tym czasie, w którym ciągle jesteśmy i w tym stanie, w którym ciągle jesteśmy, nie możemy bagatelizować tego wroga. Nie możemy bagatelizować śmierci. Śmierć jest ciągle realnym wrogiem i ciągle zadaje nam głębokie rany. Widzicie, to ten wróg najbardziej przytłacza nas swoją potęgą. Zwróćcie uwagę, że człowiek, w zasadzie ludzkość dzisiaj walczy nieustannie z tym jednym potężnym wrogiem, ze śmiercią. Nie? Śmierć jest groźna, a jej symptomy są przytłaczające. Pomyśl chociażby o bólu fizycznym. Niektórzy wśród nas wiele tego doświadczyli w życiu. Pomyśl o rozłące z innymi. Pomyśl też o utracie dóbr, które nas definiują w tym świecie. Pomyśl o starości i bezsilności. Kiedy inni będą z nami robili to, co będą chcieli, szczególnie jeśli trafimy do holenderskiego szpitala. Nie, zobaczcie, śmierć jest ciągle groźnym wrogiem. Śmierć jest ciągle wielkim wrogiem. Nawet my, chrześcijanie, wcale nie mamy łatwo w zetknięciu z tym wrogiem. Jerycho tak naprawdę w porównaniu z tym wrogiem jest małą, drewnianą wioską. Widzicie, ten wróg, śmierć, przypomina nam, że w zetknięciu z nim wszystko to, w co inwestowaliśmy, nasz czas, nasze pieniądze, nasze wysiłki, nieprzespane noce i łzy, mówiąc po ludzku, wszystko to będzie prawie, że nic nie warte. Nie mówiąc po ludzku po prostu. Ale widzicie, znowu Chrystus przez swoje zmartwychwstanie dowiódł, że śmierć dla nas, dla wiernych Bożych, nie jest już dłużej groźnym olbrzymem. Nie jest już dłużej groźnym olbrzymem, ponad którym nie możemy przeskoczyć. Owszem, to prawda, że wiele rzeczy będziemy musieli na zawsze zostawić, gdy przyjdzie nam się zmierzyć z tym wrogiem. Wielokroć też pęknie nam serce, gdy stracimy naszych umiłowanych, gdy stracimy naszych bliskich, gdy stracimy to, do czego się przywiązaliśmy, na co poświęciliśmy tak wiele czasu w naszym życiu. Ale widzicie, ten sam list i ten sam apostoł tutaj właśnie, w tych słowach, zapewnia nas, że pewne rzeczy, które tutaj czynimy, będą miały wieczny wymiar. Zobaczcie, wydaje się, że tak wiele rzeczy będziemy musieli wypuścić z naszych rąk. Tak wiele rzeczy będziemy musieli zostawić. Z tak wieloma się rozstać raz na zawsze. Ale Paweł mówi, nie, słuchajcie. Są pewne rzeczy, które pójdą za nami. Które pójdą wraz z nami. Do tamtego chwalebnego życia. Śmierć. Zobaczcie, śmierć nigdy nie zwycięży naszej wierności, naszego poświęcenia, naszej miłości. Pamiętacie 13 rozdział 1 Koryntian? Miłość nigdy nie ustanie. Miłość nigdy nie ustanie. Widzicie, to dlatego, myślę, Chrystus każe nam przede wszystkim koncentrować się w tym życiu, po tej stronie, na służeniu innym, na zachęcaniu naszych bliźnich. Widzicie, to właśnie, te rzeczy przygotowują nam trwały skarb w niebie. Tego mamy szukać. Pamiętacie, o czym Chrystus mówił w Ewangeliach, nie? Mamy szukać Królestwa i tego skarbu, który jest w niebie. Posłuchajcie, Galacjan 5 rozdział, 22-23. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim, Paweł mówi, nie ma zakonu. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czy innymi słowy, co to oznacza? Te rzeczy, widzicie, te rzeczy, Paweł mówi, sięgają poza obecną rzeczywistość, którą apostoł nazywa, widzicie, do Galacjan, sferą ciała, sferą śmierci. Ci, którzy porzucają te rzeczy i żyją w tych wszystkich innych, wydają te wszystkie inne owoce niesprawiedliwości, będą mieli tylko to, co tu. Będą mieli tylko tu. To, co tu. Nie te rzeczy zabierze śmierć. Nie zabierze śmierć ogłoszona przez zakon. Natomiast te rzeczy, miłość, radość, pokój i tak dalej, te rzeczy sięgają poza to życie. One wybiegają w lepsze życie, w przyszłość. Nie, one idą właśnie za nami do zmartwychwstania i na ich podstawie otrzymamy nagrodę, bądź też nie. Zobaczcie, co Jan mówi w objawieniu 14:13. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich. Dlaczego? Uczynki ich bowiem idą za nimi. Także zobaczcie, nie? te wszystkie rzeczy, te przejawy, te owoce ducha są tymi rzeczami, które idą wraz z nami poza śmierć do nowego życia. Czyli śmierć pozostaje wrogiem, śmierć pozostaje potężnym wrogiem, ale widzimy teraz już coraz dokładniej, co będzie po drugiej stronie. Nowe, lepsze życie i spełnienie w obecności Bożej. Ja więc już Mick Jagger nie będzie mógł śpiewać, że nie może być usatysfakcjonowany, nie może być spełniony. My będziemy spełnieni. On może nie wie. Bóg wie. Pomyślcie. Lepsze życie ponad tymi wrogami. Życie bez migreny i bólu zęba. Myślę, że przynajmniej Marek i Mariusz to doceniają w obecnym czasie. A zatem, zobaczcie, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa obecny dramat, w którym żyjemy ciągle, nabiera wydźwięku tragikomicznego tak naprawdę. Obecny dramat nabiera teraz wydźwięku tragikomicznego. Tak śmierć zadaje nam dotkliwe ciosy i to są nasze życiowe tragedie. Rani nas nieustannie swoim żądłem i to boli. Ale Chrystus stoi tuż nad tą śmiercią, aby ją za chwilę dobić, miażdżąc jej głowę i aby właśnie nas w tym zwycięstwie pochwycić do nowego życia. Widzicie, tym sposobem, jeszcze kilka minut, dochodzimy do objawienia świętego Jana. Co jest głównym tematem księgi? Nikt nie wie? Strukturalnie i tematycznie wszystko opiera się na rozdziale pierwszym i na wersecie 7. Tak przynajmniej twierdzą panowie komentatorzy, którzy zjedli swoje zęby na tej księdze. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest, amen. Oto przychodzi wśród obłoków. Zobaczcie, tematem tej księgi jest wywyższenie Chrystusa, a wraz z wywyższeniem Chrystusa wywyższenie też Kościoła, Jego wiernych. Właśnie na tym polega ta główna myśl przewodnia całej księgi. Chrystus jest wywyższony. Zobaczcie, znowu, Księga Objawienia jest apogeum tego, o czym były Ewangelie. Niektórzy mówią, że objawienie Jana jest piątą Ewangelią, ponieważ pokazuje wywyższenie Chrystusa po zmartwychwstaniu. A zatem zobaczcie, chodzi o wywyższenie Chrystusa i o Jego wiernych, i o wywyższenie Jego wiernych. Czyli zobaczcie, ten dramat apokaliptyczny, w którym uczestniczymy ciągle, znajduje swoje rozwiązanie, ostateczne rozwiązanie w nowych rządach Chrystusa. Schemat konfliktu pozostanie ten sam aż do końca historii, do końca tego świata. Pomyślcie o kilku przekładach z Księgi Objawienia. Tylko kilka. One powinny nam dodawać otuchy, stanowić naszą nadzieję. Rozdział 11. Dwaj świadkowie. Dwaj świadkowie Boże zabici. I co? Wydaje się, że umarli, a jednak nie. Dwaj świadkowie prawdopodobnie, tutaj mówi komentatorzy, oznaczają Kościół. Zobaczcie, Kościół wydaje się, że czasami umiera. Czasami wydaje się, że otrzymujemy razy i umieramy, ale jednak zobaczcie, Bóg w swojej mocy, kiedy wrogowie nas otaczają, rozgrabia tych wrogów, a nas wywyższa poza śmierć do nowego życia. Rozdział 12. Niewiasta. Znowu Boży lud. Kolejny symbol Bożego ludu, niewiasta. Zaatakowana przez szatana, zaatakowana przez jego sługi. I co? Znowu, kiedy wrogowie otaczają Kościół, kiedy wrogowie otaczają Boży lud, Bóg oczywiście spieszy, by pomóc, by wyrwać ze śmierci i przenieść do nowego życia. Rozdział 16. Armagedon. Wielka bitwa stoczona przeciwko kolejnemu wielkiemu wrogiemu miastu. Gdy siódmy anioł wylał swoją czaszę, nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi i rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. Zobaczcie. Nie bardzo podobny obraz do obrazu Jerycha, do obrazu właśnie z księgi Jozuego. Teraz Chrystus, nowy Jozue, pobija kolejne miasta wrogów swojego ludu. I znowu wiemy, że Chrystus był tam z Jozuem i Chrystus jest teraz też z nami. Chrystus pobija kolejnych wrogów swojego ludu. I ostatecznie, kiedy dochodzimy do końca tej księgi, księgi Objawienia, rozdział 19 pokazuje, jak kolejni wrogowie Boga, kolejni wrogowie Bożego ludu padają pod czym, pamiętacie? Pod mieczem Bożego Słowa. W ten sposób Chrystus walczy w tym świecie, zdobywając kolejne miasta pogan. Kolejne miasta pogan rozpadają się, kiedy Chrystus walczy swoim Słowem. Jednak największą zachętę widzimy w rozdziale 20. Kiedyś, nie wiemy kiedy, prawdopodobnie za bardzo, bardzo długi czas, u schyłku historii wrogowie Kościoła zbiorą się po raz ostatni, by stanąć do ostatecznej bitwy, by zaatakować Bożych wiernych po raz ostatni. Posłuchajcie kilka wersetów. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. I ruszyli na ziemię, jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I co? I spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajdują się też zwierzę i fałszywy prorok. I będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Później czytamy o sądzie, śmierć, diabeł. Zostają wrzuceni do jeziora ognia. Czyli zobaczcie, Bóg Chrystus, widzimy już teraz i dzisiaj to jest naszą zachętą, naszym zapewnieniem, że Chrystus będzie z nami, będzie pokonywał naszych wrogów i sam ostatecznie zgładzi wszystkich wrogów wobec swoich wiernych. On czeka, kiedy, zobaczcie, kiedy nam się dzieje źle, kiedy wrogowie nas otaczają, kiedy musimy stanąć przed kolejnym wielkim miastem, On czeka, kiedy ci wrogowie podejdą trochę bliżej, kiedy my właśnie z wiarą, może z jakimś strachem, ale też z wiarą, wyjdziemy naprzeciw nich, trochę z drżącymi kolanami i wtedy Chrystus okaże swoją chwałę. Wtedy właśnie, kiedy my będziemy wierni, Chrystus okaże swoją chwałę. Wtedy Jego Królestwo zajaśnieje na wieki. Mam nadzieję, że to dzisiejsze rozważanie jest na tyle proste, że zgodzicie się z zastosowaniem. Zobaczcie, bez zmartwychwstania nie ma nadziei. Bez zmartwychwstania wszystkie rzeczy dookoła przerażają nas swoją wzniosłością i wrogością. Bez zmartwychwstania pozostajemy na zawsze w mocy naszych wrogów. Wielkie rzeczy nas przerastają. Ale widzicie, zmartwychwstanie jest faktem. I moc zmartwychwstania już działa w tym świecie. Chrystus jest tego najlepszym dowodem. Chrystus, jak mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, Chrystus to aparche, Chrystus to pierwociny całego żniwa. Tutaj jest napisane pierwiastkiem, ale chodzi o pierwociny, 20 werset. Pierwociny, tak jak pierwociny zboża. To jest ten pierwszy snop przyniesiony, zebrany z pola. Czyli to jest pierwszy snop, który zwiastuje, że zaraz nadejdzie całe żniwo. Zaraz wszystko się dopełni. Dlatego powinniśmy być pełni nadziei. Ponieważ Chrystus ożył i my ożyjemy. I może dzisiaj nie wiemy, jaką bitwę przyjdzie nam stoczyć jutro, ale wiemy, że będąc w Bogu, trwając wiernie w Bogu, nie polegniemy. W zasadzie też obietnica sięga głębiej. Zobaczcie, za każdym razem, gdy w obliczu wielkich miast i wrogów rzucimy nasze życie na szale Bożej łaskawości, On nam je zwróci w lepszej, przemienionej, bardziej chwalebnej formie. Czyli zobaczcie, zasada pozostaje niezmienna. Dopóki świat jest ciągle tym światem, Bóg będzie darzył nas wrogami na naszej drodze. Bóg będzie nam zsyłał wrogów na naszej drodze. Naprawdę, zobaczcie, nie ma nic nadzwyczajnego w tym. Moglibyśmy się dziwić jako chrześcijanie, ale nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że na naszej drodze pojawią się olbrzymy. Niektórzy wolą je nazywać niedźwiedziami. Nie ma nic w tym dziwnego, że na naszej drodze pojawią się olbrzymy czy niedźwiedzie. Pojawi się Jerycho, pojawi się też śmierć. Widzicie, wrogowie. Biblia mówi, że wrogowie, czyli możemy to wydedukować z Biblii, że wrogowie do pewnego stopnia są nieodzowni dla naszego zmartwychwstania. Do pewnego stopnia wrogowie są nieodzowni dla naszego zmartwychwstania. Musimy się z nimi zmierzyć w życiu. Widzicie, bo to oni przyczyniają się do tego, że wtedy składamy nasze życie w ręce łaskawego Boga, Pana życia. Kiedy tak właśnie czynimy, On sam okazuje swoją chwałę i wywyższa nas wobec naszych wrogów i daje nam uczestniczyć w swoim zwycięstwie, w swojej chwale, w tym zmartwychwstałym, lepszym życiu. Widzicie, wierność czyni cuda. Wierność prowadzi do zmartwychwstałego życia. Nasza wierność, wszelkie objawy naszej wierności wywyższają Chrystusa. Tak jak właśnie wierność żony jest chlubą jej męża. Dokładnie tak samo. Zobaczcie, jaki mąż jest zadowolony, kiedy żona jest dla niego ostoją i podporą, jest mu wierna i jest dla niego naprawdę dopełnieniem. Widzi się, taki wywyższony mąż ujmuje się za nią w jej niedoli. Tak samo Chrystus ujmuje się za nami w naszej niedoli, kiedy jesteśmy wierni. Z drugiej strony niewierność prowadzi do klęski. Tak, pamiętajcie o tym małym miasteczku Ai. Niewierność sprawia klęskę. Jednak pamiętajcie, że znowu kolejnym cudem zmartwychwstania i śmierci Chrystusa jest to, że nawet ta niewierność może być i ciągle jest przebaczana w łaskawości Bożej, w łaskawości Chrystusa. Czyli zobaczcie, Chrystus pobija wrogi świat, aby dać nam świat przyjazny, świat pełen niezmąconych błogosławieństw. Nasz Król nieustannie walczy i czeka ze swoją armią tuż nieopodal, by wyrwać nas z opresji, kiedy staniemy naprzeciwko wrogów, wołając do Niego o pomoc. Widzicie, przesłanie jest takie, byśmy tylko chcieli stanąć naprzeciwko tych wyzwań z wiarą i czekać na Jego zwycięstwo w naszym życiu. Niech Jego wierność właśnie nam w tym dopomoże przez Ducha Świętego. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi Boże, dziękujemy Tobie za wszystkie dowody wierności, za Twoje wielkie zmiłowanie, za to, że Ty, Boże, wywyższasz swoich wiernych, kiedy wydaje się, że nie ma nadziei, kiedy wydaje się, że stajemy naprzeciwko wielkich murów, które są nie do przebicia, nie do przejścia. Ty, Panie, sam działasz, Ty sam nas, Panie, przenosisz ponad te wszystkie wyzwania i próby. Dziękujemy, że Ty pobijasz wrogów i że Ty też w swojej wielkiej mocy wzbudziłeś Chrystusa do życia. I On jest teraz tymi pierwocinami, które zapowiadają, że my, Panie, pozostając w nimi w Tobie, będziemy przemienieni do lepszego, chwalebnego życia. Prosimy Cię, daj nam wierność. Wiem, że sami z siebie jesteśmy niewierni, że nasze serca są złe, ale prosimy Cię, Ojcze, użycz nam wierności Chrystusa i spraw, byśmy mogli zawsze i wszędzie polegać na Tobie, abyś Ty okazał się wielkim i abyś Ty, Panie, darował nam po raz kolejny lepsze, wieczne życie. Amen.